Uchona świat dzisiaj zapowiada się egzotycznie. Będziemy wędrować przez Jordanię z Magdaleną Winek, fotografką i nauczycielką angielskiego, i z Mateuszem Czarkowskim, który między innymi jest kierowcą autobusu. Młodzi ludzie podróżujący po świecie postanowili zwiedzić się Jordanię trochę inaczej niż takimi zwykłymi sposobami turystycznymi. Można zobaczyć różne relacje na ich koncie instagramowym, który się nazywa Podróże z Jajem, a ja bardzo zapraszam do tego, żeby posłuchać, jak tam było, jakie przygody mogą nas spotkać na gościnnej jordańskiej ziemi. Zapraszam, Miłka Malcan. Są takie podróże, które zostają w pamięci na długo. Podejrzewam, że wyprawa do Jordanii to jest taki kierunek, który działa na wyobraźnię. Zaraz zadziała na nasze wyobraźnie, ale najpierw zadziałał na wyobraźnię dwojga podróżników młodych, bo to studenci pracujący. Magdalena Winek, która jest między innymi nauczycielką angielskiego, i Mateusz Czarkowski, który na co dzień jeździ autobusem, studiuje, oboje blogują i są współautorami takiego bloga, który się nazywa Podróże z Jajem. No i zacznijmy od tego, skąd się wziął pomysł na Jordanię i jak dawno tam byliście.
W Jordanii byliśmy w grudniu 2019 roku, chwilę przed pandemią, więc jeszcze doświadczyliśmy tej wolności świata bez maseczek. Od zawsze lubiliśmy kraje związane z Bliskim Wschodem. Ja wcześniej, zanim się poznaliśmy, byłam kilka razy w Izraelu, który też objechałam autostopem, i po prostu zakochałam się w ich obyczajach, w kulturze, w pustyniach.
No i tak, i chcieliśmy spróbować czegoś takiego nietypowego. To, co nie jest taką sztampową turystyką.
Ale są też propozycje wyprawy jordańskiej, które też są trochę sztampowe.
Mieliśmy taki wstępny plan, jakieś tam listę miejsc, które chcemy zobaczyć, ale nie było to jakieś takie bardzo ścisłe. Wiadomo, chcieliśmy zobaczyć Petrę, chcieliśmy zobaczyć Wadi Rum, no to są takie miejsca właśnie typowo turystyczne, ale chcieliśmy też poznać taką Jordanię od strony nieturystycznej, czyli chcieliśmy wejść między ludzi, chcieliśmy poznać właśnie takie jakieś lokalne zwyczaje, lokalnych mieszkańców. No i to się udało w 100%.
Zacznijmy troszeczkę od końca. Z perspektywy czasu, co zrobiło na was piorunujące wrażenie?
Ruch uliczny. Jeśli chodzi o ich sposób przemieszczania, jest bardzo chaotyczny, ale w tym chaosie jest jakaś metoda. Przez pół wyjazdu mieliśmy samochód, a drugą pół jeździliśmy autostopem. Jeśli chodzi o samochód i prowadzenie samochodu, to jest to naprawdę szkoła życia, jeśli chodzi o prowadzenie. Ludzie chodzą po ulicach, jak im się podoba. Dzieci chodzą po środku, zwierzęta chodzą też po drogach i trzeba mieć oczy dookoła głowy, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy zaraz nie wyskoczy nam jakieś dziecko na ulicę. Istnieje coś takiego jak zasada, że prawy pas to lawa. Jeśli mamy dwa pasy na drodze, to zawsze prawym nikt nie jeździ, ponieważ na prawym wszyscy sobie stają, na przykład, nie wiem, spotykają się ze znajomymi, czy robią sobie sklepy, na przykład nawet na autostradzie.
No i obowiązuje prawo silniejszego i szybszego. Także kto ma szybszy samochód, ten szybciej wjeżdża na rondo, szybciej pokonuje skrzyżowanie. Także tak to wygląda.
Wynajmowaliście samochód?
Tak.
To było trudne, skomplikowane?
Nie.
Nie bardzo. Zrobiliśmy to przez internet i stosunkowo uważam, że cena co do europejskiej wypożyczalni była dosyć niewielka, a i samochód też był naprawdę w dobrym stanie. Zazwyczaj nasz samochód wyróżniał się wśród tłumu, bo po prostu był lepszy. Niestety miejscowi mieli gorsze, więc zdarzyło się, że nasz samochód został na kurzu, który się zebrał przez jazdę na pustyni. Ludzie napisali nam różne znaczki po arabsku. Niektórzy się śmiali znak bardzo, niektórzy myśleli, że jesteśmy obrażeni. Nie byliśmy do końca pewni, bo nikt nie potrafił do końca przetłumaczyć, co to tam było, ale wszyscy się z nas śmiali non-stop.
Albo nie chciał przetłumaczyć.
Tak.
Wyjechaliście we dwójkę. Czy to był plus czy minus? Czy to jest kraj na wyprawy, no takie właśnie, gdzie trzeba mieć jakieś wsparcie? Czy polecilibyście też Jordanię komuś, kto lubi samotnie wędrować? Albo z rodziną?
Z rodziną jak najbardziej, tylko z rodziną no to już raczej nie taka turystyka indywidualna, właśnie raczej taka zorganizowana. No a samotnie to raczej dla mężczyzn, no bo to jednak jest kraj arabski, mimo że dość liberalny jak na kraj arabski, to jednak wciąż dominuje tam islam i zasady właśnie muzułmańskie, także trzeba mieć to na uwadze, że mężczyźni, nawet jak byliśmy wspólnie, to zdarzało się, że patrzyli zalotnie na Magdę, jakieś tam, jakieś niedwuznaczne gesty się zdarzały. Także myślę, że samotna kobieta, no, mogłaby mieć troszeczkę trudniej.
To może ja tutaj się wtrącę jako kobieta. Obecność Mateusza bardzo była przydatna, jeśli chodzi głównie o to, że mężczyźni nie chcieli ze mną rozmawiać, ani nawet ze mną nie chcieli, na mnie nawet nie chcieli patrzeć. Ręki mi nie podawali i to też, jeśli chodzi o ubieranie się, starałam się zakrywać od stóp do głów, szczególnie na północy, ponieważ północ jest bardzo konserwatywna w stosunku do południa. Byłam jak rasowa Arabka, No, tylko już sandały były na nogach, więc i tak przyciągały wzroki, wszyscy się gapili. Nocne sytuacje. To była jakaś abstrakcja dla mnie, że my jedziemy sobie samochodem i z racji, że ja też bardzo lubię prowadzić, to też sobie normalnie jeździłam. I my zajeżdżamy na północy Jordanii do jakiegoś sklepu. Szukaliśmy sobie palnika, żeby móc później grzać sobie jedzonko. I ludzie, jak patrzyli, jak ja siedzę za kółkiem, to zatrzymywali się, oczy wytrzeszczali, bo u nich kobiety zazwyczaj wszystkie nie dość, że nocą, po pierwsze, siedziały wszystkie w samochodach, nie wychodziły na ulicę, z dzieciakami siedziały, to mężczyźni prowadzili. A druga rzecz właśnie, że ja wychodziłam z tego samochodu, nie dość, że prowadziłam, to jeszcze wychodziłam i sobie chodziłam po ulicach z Mateuszem, czy też czasem nawet bez, jak trzeba było coś załatwić. I naprawdę, no, ludzie patrzyli nas na jakieś dziwowisko. Cóż, gdybym nie była z Mateuszem, na pewno bym wielu rzeczy nie załatwiła. Bo po prostu nie chcieli ze mną rozmawiać.
No ale taka kultura, my to rozumieliśmy, szanowaliśmy, no bo to jest zupełnie inna kultura od naszej, także nie było to dla nas takim jakimś wielkim szokiem, ani jakąś obrazą majestatu.
Wędrujemy dzisiaj do Jordanii. Jordania 2019, tuż przed pandemią. Taki ostatni moment, kiedy można było się i w Jordanii poczuć zupełnie swobodnie i zdrowotnie bezpiecznie, bo to jest w ogóle zdrowotnie dosyć bezpieczny kraj, jak na kraje arabskie. No mam nadzieję, że będzie można tam wrócić. Byli tam Magdalena Winek i Mateusz Czarkowski, młodzi, dzielni, studenci, pracujący, autorzy bloga Podróże z Jajem, gdzie można zaglądać, żeby się poinspirować. A tymczasem lądujemy w Ammanie. Sam Amman nie jest chyba specjalnie ciekawym miejscem.
Nie, no to jest po prostu wielka metropolia arabska, zatłoczona, głośna. Nic ciekawego do zobaczenia poza starówką, ale to też trzeba mieć czas i, no i możliwości, żeby tam po prostu to zobaczyć.
A my nie mamy za bardzo czasu, więc jako rasowi turyści chcielibyśmy gdzieś zobaczyć morze albo coś fajnego, więc gdzie, żeby w Jordanii i tę przygodę fajnie przeżyć.
Dlatego my jak najszybciej opuściliśmy Amman i skierowaliśmy nasze kroki w kierunku Morza Martwego, wokół którego mieliśmy plan właśnie nocować na dziko. Warto tu wspomnieć, że tereny wokół Morza Martwego są to suche tereny, osuszone, ponieważ Morze Martwe ma największe zasolenie na ziemi. Dlatego też w okolicy nie możemy się spodziewać zbyt bujnej roślinności. Jedyna roślinność, jaką spotkaliśmy w tych terenach, to było w wąwozach, które są ukryte na wybrzeżu Morza Martwego i o których istnieniu wie naprawdę niewielka liczba osób. Wyczytaliśmy gdzieś na Maps.me, po prostu znaleźliśmy jako oznaczoną punkt, wybraliśmy się na poszukiwania. Nie było to łatwe. Wejście do wąwozu było zatarasowane przez budowniczych, którzy chyba jakiś most budowali albo coś w ten deseń. I po prostu musieliśmy się zapytać, czy to na pewno tędy gdzieś dojdziemy, bo to się wchodziło między skały. No nie, a to już był zachód słońca.
No już więc... była godzina 15 mniej więcej, więc jak na grudniowe standardy, no to już tam powolutku, już było późno, powolutku zaczynało się chylić ku zachodowi.
Więc zaryzykowaliśmy i ubrani oczywiście ja od stóp do głów, jak to na kraj muzułmański, w 30 stopniach zaczęliśmy wycieczkę w górę wąwozu w celu odkrycia właśnie gorących źródeł, bo słyszeliśmy, że między skałami kryją się gorące źródła, gorące wodospady, a jednak darmowa kąpiel po iluś nocach na dziko przydałaby się. Tak więc oczywiście wzięliśmy ze sobą mydło czy jakiś szampon, żeby dokonać tego cudownego obrzędu.
Warto dodać, że wcześniej normalnie zażywaliśmy kąpieli w Morzu Martwym. Oczywiście w kąpielisku dzikim, ponieważ takie oficjalne, wytyczone kąpieliska przez hotele są bardzo drogie. To jest wydatek ponad 100 zł od osoby. Także postanowiliśmy, że może jak może, no możemy wejść w innym miejscu.
Warto napomnieć, że to morze jest bardzo słone, więc chwilę po wyjściu człowiek się czuje po prostu jak taka obślizgła ryba. Próbowaliśmy się opłukać wodą z butelek, gdzieś tam na przydrożu, co oczywiście budziło zainteresowanie wszystkich kierowców dookoła. Dlatego też uznaliśmy, że wyprawa w głąb wąwozu do ciepłych wodospadów będzie idealną okazją do zażycia kąpieli.
Udało się?
Oczywiście, że się udało.
Droga zajęła co prawda prawie 2 godziny, ale czekał na nas wodospad. I to taki wodospad, no nie duży, ale około 4-metrowy, z którego skóry woda spadała prosto na nas i była bardzo ciepła.
Były oprócz tego głównego wodospadu, pod którym stał kamień, tak, że można było po prostu siąść, rozsiąść jak na fotelu i mieć darmowy, gorący bicz wodny, nieograniczony. Nie było żadnych ludzi z nami, nikogo. Musicie sobie wyobrazić, czerwone zbocza skalne, woda gorąca, prawie 100 stopni spływająca, mieniąca się odcieniami czerwieni i zieleni. No i też ta zupełna samotność i zachodzące słońce. I tylko my we dwójkę i nasz szampon i mydełko.
Tak, no ale po takiej kąpieli trzeba było też znaleźć sobie miejsce na spanie. Wyszliśmy z tego wąwozu, no i tak rozglądaliśmy się za jakimś tam ładnym miejscem. Padło na brzeg Morza Martwego na takim klifie. Tam rozbiliśmy namiot. To tak było z 50 metrów od głównej drogi, może 100.
Tak wiało wtedy, że musieliśmy cały dobytek wrzucić do namiotu, żeby on nie odleciał i dopiero wtedy składać stelaż do niego.
No i godzina mniej więcej 4 w nocy.
Ja słyszę jakieś trąbienie i światła. Mówię, matko, wstawaj chłopie, bo przecież i tak z nich ze mną nie będzie rozmawiał, więc zadowolona wróciłam się na drugi bok i mówię, oj, i tak on z nim tylko będą chcieli gadać.
Podchodzę do tego samochodu, trąbiącego cały czas, a tam żołnierz. Normalnie z karabinem stoi i mówi do mnie, że nie możemy tu spać. Co my tu robimy? Nie możemy tu spać, to jest teren wojskowy. No i że mamy się stąd wynosić. Ale na końcu powiedział słynną taką frazę jordańską. Welcome to Jordan. Witamy w Jordanii. Taka uprzejmość. I powiedział, że daje nam 10 minut i sprawdzi.
Byliśmy oczywiście zirytowani, źli, no bo o 4 w nocy nikt nie lubi wstawać. Postanowiliśmy gdzieś w pustynię wjechać. Ale słyszymy rano, znowu ktoś jedzie. Myślę, o matko, znowu ktoś nas wygoni. Ale pochodzili, okrążyli namiot i sobie poszli. Myślę, o tak, jeszcze 3 godziny snu. Uśmiech wszystko, że tak powiem, łagodził i pomagał.
Tak jest. I pan nas zaprowadził do swojej osady, no bo Beduini to takie właśnie osoby, które sobie żyją tam, gdzie jest akurat woda dla ich zwierząt. No, prowadził nas po osadzie, pokazał swoje zwierzęta, całą swoją rodzinę. Wymieniliśmy się kontaktami. Bardzo sympatycznie było. Jedna z takich bardziej przyjemnych sytuacji w Jordanii.
W Ucho na Świat zabieramy chętnych do Jordanii. Ja mam nadzieję, że chętnych na taką wycieczkę zupełnie nie zabraknie. Magdalena Winek i Mateusz Czarkowski, studiujący, pracujący, młodzi ludzie, którzy też prowadzą bloga podróżniczego Podróże z Jajem, postanowili powędrować w tamtą stronę, najpierw samochodem, potem bez samochodu. Kiedy zwiedzaliście północną część Jordanii, byliście już z samochodem czy bez?
Byliśmy z samochodem wtedy.
To ułatwia sprawę.
Znacznie. Tam się nie da podróżować po północy Jordanii bez samochodu, bo jest to iście nieturystyczne miejsce. Wycieczki zorganizowane tam w ogóle nie dojeżdżają. No i też są to tereny dosyć dzikie, bo to jest granica z Syrią.
Czy była dzika przygoda w związku z tym?
Była. Generalnie najpierw zobaczyliśmy ruiny w Dżeraszu. No to jest jedna z takich atrakcji właśnie w tym mieście, no do którego jednak ktoś tam się zapuszcza. Ale no, to nie jest taka topowa atrakcja Jordanii. I postanowiliśmy zobaczyć zachód słońca z jakiegoś punktu widokowego, który zobaczyliśmy na mapie. Wjechaliśmy na szczyt samochodem, totalnie nieturystyczna okolica. Wychodzimy, rozglądamy się, no trochę słabe miejsce.
Nic nie widać, chyba źle trafiliśmy
tak,
w ogóle.
Już chcieliśmy stamtąd uciekać, ale nagle kręci się obok nas jakiś mężczyzna. I tak patrzy na nas, patrzy.
Jak na dziwowisko jakieś.
Tak
nie?
Jest. No i tam po chwili zaprasza nas do środka. Na początku mnie, do domu. Grzecznie zaprosił.
A ja zostałam sama. Ja myślę, o matko, zabrali go do tego domu. Nie wiadomo, co oni tam mu zrobią. Ja zostanę sama, kluczyki zabrał. W ogóle, co teraz się stanie? I tak czekam. Ale po chwili wrócili oboje i powiedzieli, że ja też mam przyjść.
Tak, weszliśmy do środka, do takiego tradycyjnego jordańskiego domu. Mnie zaprosili oczywiście do oddzielnej męskiej części. Na środku był stół z jedzeniem.
Czyli... Trafiliście na kolację po prostu.
Tak jest. Na kolację, na kawę, na herbatkę. Także trafiliśmy, no, bardzo dobrze, że tak powiem. Zaczęli się schodzić ludzie do męskiej strefy, bo generalnie nie mieliśmy kontaktu z Magdą, bo ona siedziała w strefie tak jakby damskiej i dziecięcej, także nie było w ogóle kontaktu. Jeżeli chcieliśmy się zobaczyć, to musieliśmy wyjść tak jakby do przedsionka i musieli nam zaaranżować to spotkanie.
Każdy z nas zupełnie ma inne doświadczenia z tą wizytą, ponieważ ja byłam w części damskiej i tam przychodziły ciągle same kobiety, gdzie zdejmowały chustę, nawet jak mnie widziały. I cała rodzina, i to było, nie wiem, tam z tych kobiet było 10, jak nie więcej, i ciągle po prostu była rotacja ogromna. A Mateusz w tym czasie miał naprawdę niezłą wizytę, bo się okazało, że to jest dom nikogo innego jak...
Jak pułkownika armii jordańskiej. Także wysokie stanowisko w wojsku. I okazało się, że była to też jedyna osoba, która jako taką mówiła po angielsku. Dzięki temu w ogóle wiedziałem mniej więcej o co chodzi i dzięki temu mogłem też porozmawiać z tymi ludźmi. No bo niestety Jordańczycy ze znajomością właśnie z języków obcych stoją troszeczkę na bakier.
Magda, ty musiałaś się uśmiechać po prostu?
Zgadza się. Niestety kobiety, ich edukacja angielskiego jest na bardzo niskim poziomie. Po jakimś czasie niektóre dziewczynki zaczęły próbować ze mną coś tam po angielsku dukać ze szkoły, ze swoich książeczek. Jednak było, jeśli chodzi o rozmowę, była bardzo trudna. Bardzo żałuję, bo jednak ich kultura, sama budowa domu i zachowania są kompletnie odmienne do naszych.
Magdalena Winek i Mateusz Czarkowski wybrali się w 2019 w grudniu, tak, tuż przed pandemią do Jordanii. To była bardzo dobra decyzja o tyle, o ile wprawdzie wracało się już do pandemicznej Europy, ale już się było po wakacjach, a to jest super stan. Można zaglądać na ich podróżniczego bloga, który się nazywa Podróże z jajem. I jestem ciekawa, jakie wrażenie na was zrobiła taka perełka jordańska, czyli Petra.
To Petra to już był nasz drugi etap podróży, czyli bez samochodu, autostopem. I tutaj musimy powiedzieć o naszym doświadczeniu autostopu w Jordanii, ponieważ był bardzo trudny, wymagający. I zanim dotarliśmy do tej Petry, to już nam minęło pół dnia, ponieważ jak spędziliśmy noc na zimnej pustyni zamarzając, postanowiliśmy się w końcu wydostać stamtąd i spróbować złapać stopa. Jednak było to bardzo utrudnione, ponieważ przez pustynię po prostu nikt nie jechał.
A jak jechał, to chciał duże pieniądze za podwózkę. A my chcieliśmy to zrobić albo budżetowo, albo za darmo, wiadomo.
Więc w końcu po jakimś czasie ktoś się zgodził nas zabrać, ale ile my się nasłuchaliśmy tekstu pod tytułem Why No Money? I tylko to jedyne, co potrafili z angielskiego.
I Welcome to Jordan.
Zgadza się. Po wielkiej bolączce, kilku godzinach, kiedy to chyba 100 czy 50 kilometrów po prostu zajęło nam nie wiadomo ile, ale spotkaliśmy anioła stróża, który nie wiem dlaczego, łapał z nami stopa chyba przez właśnie te kilka godzin i zagadywał kierowców i nie potrafił z nami rozmawiać po angielsku, więc my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że on nam pomaga. Dopiero zorientowaliśmy się za którymś razem, pomyśleliśmy, że po prostu się przyczepił, będzie coś od nas chciał, bo niestety ludzie tacy też się zdarzają. Ale w końcu ostatecznie udało się, umęczeni dotarliśmy do tej Petry.
Mieliśmy wykupione bilety na dwa dni, także to, że byliśmy troszeczkę później, to też nie było jakimś wielkim problemem. Weszliśmy na teren, no i Petra, no tak jak myślę, że wszyscy państwo wiedzą, jest obiektem wartym zobaczenia, no w końcu jest na liście cudów świata. Jest też taką chlubą Jordanii. Zrobiła na nas bardzo duże wrażenie, bardzo dobrze ją zapamiętaliśmy. Wszystkie te budowle wykute właśnie w skale i te wszystkie wąwozy, widoki.
Sam teren jest ogromny. Mieliśmy dwa dni, ponieważ pierwszego po prostu mieliśmy czas na przejście się. Samo dojście już do pierwszej atrakcji, czy wielkiego skarbca, to jest chyba 3 kilometry w jedną stronę, jeśli dobrze pamiętam. I po prostu mieliśmy czas na siedzenie z Beduinem, który mieszka tam, prowadzi swoje życie wśród tych skał i na picie herbatki, czyli doświadczenie tego miejsca, to co najbardziej lubimy. A drugiego dnia już musieliśmy się sprężać i zrobiliśmy chyba po całym kompleksie z 20 kilometrów. Teraz doświadczenia myślę, że byśmy już rozbijali namiot na terenie tego parku. Nigdzie tego nie przeczytacie, ale możemy powiedzieć, że warto naprawdę wziąć plecak, walić jakieś skały, znaleźć sobie jakąś jaskinię i gdzieś tam się ukryć, pomimo że to jest teoretycznie nielegalne, bo jednak zostawianie tych plecaków, żeby ktoś ich pilnował, to jest ogromny problem. No ale my niestety mieliśmy w punkcie na wejściu zostawiony bagaż, więc musieliśmy się zadowolić z paniem w krzakach pod wejściem. Ale przynajmniej było blisko na następny dzień.
Czy do zwiedzania Petry trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Mam na myśli jakąś specjalną wiedzę, czy naczytać się książek, czy wystarczy po prostu sobie wejść i to już jest przeżycie.
To zależy, czego państwo się spodziewają, bo jeśli chcemy po prostu doświadczyć miejsca, klimatu, pobyć wśród tych ludzi, porozmawiać z nimi, to naprawdę nie potrzeba wiele czytać. Szczególnie, że chyba z tego co pamiętam, są tam tabliczki jakieś informacyjne, co mamy przed sobą, bo jednak płaci się za wejście i to duże pieniądze. A jeśli chce się coś wiedzieć, to warto przeczytać sobie, nie wiem, w jakichś przewodnikach czy na blogach, ale jednak jest tyle chodzenia, że naprawdę już te tabliczki naprawdę wystarczają.
W kategoriach podróże małe i duże ta podróż jest zdecydowanie dużą podróżą w uchu na świat, takie lubimy również. Wprawdzie mamy dosyć ciepłe, ale kapryśne lato, a w Jordanii tak bardzo kapryśnie nie jest i z naszego punktu widzenia to jest bardzo fajny czas na wakacje, ale wahania temperatury są. Są na pustyni, jeżeli ktoś się nie przygotuje, no to raczej kiepsko. Magdalena Winek i Mateusz Czarkowski podróżują wspólnie i prowadzą wspólnie bloga Podróże z jajem. Mateusz jest kierowcą autobusu, a Magda jest fotografem, więc jeżeli ktoś by chciał się pozachwycać fotografiami, to przy okazji też można. A pustynia Wadi Rum jest do zachwycania się czy do takiego survivalu?
Myślę, że to jest połączenie obu rzeczy. My tam trafiliśmy oczywiście z przymrużeniem oka, tak zupełnie z jajem, ponieważ jechaliśmy autostopem i okazało się, żeby spać u Beduinów, to trzeba i tak zapłacić za jakiś dojazd do tych namiotów. Jest ostatnia wioska, która jest na pustyni i dalej nikt nie jeździ, więc w nocy, kiedy tam byliśmy, już nikogo nie było i zirytowani, źli i głodni, czekaliśmy na po prostu jakiś łuk szczęścia, który się nie przydarzył, ponieważ natrafiliśmy na policję.
Nie no, łódź szczęścia się przydarzył. Generalnie policja łapała nam stopa, co też jest takim no, troszeczkę dziwnym wydarzeniem. Ale po tak mniej więcej godzinie bezowocnych poszukiwań na miejsce przyjechał sam szef policji lokalnej, turystycznej.
Który był dosyć niezadowolony z naszej obecności, ponieważ ja dosyć jasno komunikowałam, że jestem bardzo zła i bardzo głodna, więc dali nam jakiś chleb, żebym trochę się uspokoiła. I generalnie mówiłam, że chcemy spać w namiocie. A oni powiedzieli, że to jest teren, którym definitywnie nie możemy spać w namiocie i że musimy sobie coś ogarnąć. Już tam internet prawie nie działał, więc było bardzo ciężko coś zarezerwować, jeszcze do kogoś się dodzwonić, czy dogadać się z Beduinami po angielsku. To już w ogóle niemożliwe, więc byliśmy w czarnej kropce.
No tak, trafiliśmy na komisariat policji, gdzie oprócz nas było dwóch innych policjantów, jeszcze jakiś człowiek. Ciemna noc, generalnie sytuacja rysowała się niezbyt ciekawie.
Myślałam, że no nie wiem, że zamkną nas tam już do końca dnia.
Ale wtedy pojawił się on, nasz wybawiciel, Ali. Okazało się, że jest to jakiś pracownik zagranicznej firmy w Jordanii, który na szczęście dobrze mówił po angielsku. I on powiedział, że on nas weźmie i przenocuje. Jak tam zrobimy mu kilka drobnych takich rzeczy na
stronę internetową. Wziął nas do siebie, wysprzątaliśmy mu cały dom. Był samotnym kawalerem, co za sobą niesie bardzo dużo konsekwencji. Odstąpił nam swoje jedzenie. Niestety, które okropnie śmierdziała, więc nie byliśmy w stanie jej tknąć. Ale za to obiecał nam, że weźmie nas do swojej rodziny na pustynię. Może jutro, może nie, zobaczymy jak tam wyjdzie. I następnego dnia spędziliśmy z nim cały dzień. Okazało się, że jednak pojechaliśmy do Kaby i generalnie spędziliśmy cały dzień. On pojechał ze swoim pieskiem do weterynarza, podczas gdy my mogliśmy sobie pójść zażyć kąpieli w Morzu Czerwonym. I potem cały dzień spędziliśmy na jeżdżeniu od jednych znajomych jego do drugich. Od jednych beduinek do następnych, tak do zachodu słońca. I tutaj herbatka, tutaj tona cukru, tutaj kolejna tona cukru.
No wróciliśmy na pustynię i okazało się, że nasz gospodarz chce nas właśnie zabrać na taki tradycyjny obóz beduiński, taki, co turyści płacą grube pieniądze, żeby się tam znaleźć, bo on ma tam jakichś znajomych i on tam nas zabierze.
Mieliśmy niesamowite szczęście, bo on miał samochód terenowy i on nam rozłożył chyba jakiś materac na tym, na tej pace, więc już było ciemno zupełnie. I my jechaliśmy przez środek pustyni zupełnie za darmo z tym dobrym człowiekiem, leżąc na materacach i robiliśmy rundkę między tymi wszystkimi niesamowitymi formacjami skalnymi, patrząc się w rozgwieżdżone niebo. I to było tak odrealnione przeżycie, tak niesamowite, że teraz, kiedy zamykam oczy, to wciąż widzę te gwiazdy. A ten obóz, w którym spotkaliśmy oczywiście turystów, miał w sobie też wiele magii, bo to były namioty rozbite na środku pustyni czarnej, ale trafiliśmy na pokaz kulinarny, czyli pokazywali, jak gotowali jedzenie, obiad w piasku.
Pod ziemią.
Więc mieliśmy dzięki temu naszemu wybawicielowi z komisariatu naprawdę cudowną przygodę, a my przez to tak naprawdę, że po prostu nie ogarnęliśmy, jak to wszystko zrobić, udało nam się to przeżyć w zupełnie inny sposób.
Potem nasz wybawiciel Ali odstawił nas z powrotem do Akaby, gdzie przeszliśmy granicę z Izraelem, co też nie było pieszo, co też nie było łatwe, ponieważ o ile strona jordańska tam, no ich tam za bardzo nie interesowało, że wychodzimy z ich kraju, no tyle strona izraelska była już bardzo ciekawa, skąd, dlaczego, po co, jak, dlaczego takie rzeczy w bagażu, a nie inne. Trochę to trwało, ale na szczęście udało się i byliśmy wtedy już na ziemi izraelskiej.